Czy wspólnoty charyzmatyczne są odpowiedzią na kryzys Kościoła? Czy Duch Święty ożywia swój Kościół? Czy apostołowie byli wyjątkowi? Czy szatan może podrabiać dary duchowe? O tym już za chwilę w Którędy do Nieba. Katarzyna Borowska, zaczynamy. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną dzisiaj w studio pastor Paweł Chojecki, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy o charyzmatykach. Temat dla mnie bardzo osobisty, gdyż wiele lat spędziłam w takich wspólnotach. Obejrzeliśmy właśnie film, krótki fragment z Chwała Mu, z wydarzenia takiego modlitewno-charyzmatycznego, prowadzonego przez Marcina Zielińskiego. Gromadzi on dziesiątki tysięcy ludzi w wielu miastach. Takich wspólnot też jest coraz więcej. I chciałabym właśnie zapytać Ciebie, jak myślisz, co ludzi przyciąga, czego szukają właśnie w takich wspólnotach?
No myślę, że przede wszystkim szukają jakiejś żywej wiary, nie? Że to jest dzisiaj u sporej części ludzi rozczarowanych takim tradycyjnym kościołem katolickim, widzącym obłudę kleru, księży, biskupów i tak dalej. To jest podstawowe takie pytanie, pragnienie. Czy to jest Kościół żywego Boga? Czy to jest Kościół Jezusa Chrystusa? Czy chodząc do kościoła, tego tradycyjnego, robiąc w kółko to samo, ja cokolwiek zyskuję, w tym sensie przybliżam się do Boga, nie? Bo widzą, że to nie działa, nie? Zwykli ludzie patrzą po owocach i widzą, że tu nie ma żadnej różnicy, żadnej przemiany, to im tak naprawdę nie pomaga w życiu, tylko jest jakąś tradycją społeczną, rodzinną. Stąd myślę, że szukają żywego Boga. Nie? Mm-hmm. To jest, myślę, główny taki kierunek. No, dodatkowo zawsze na jakimś marginesie tego typu ruchów pojawia się to szukanie sensacji. To było i w czasach Jezusa, zanim też część Żydów szło szukając sensacji bądź korzyści. To było też w czasach apostołów, czyli też możemy założyć, że i w naszych czasach no, jakaś część ludzi idzie na zasadzie trochę sensacji. I tam coś, będą jakieś cuda, coś się wydarzy i to ich zaciekawia jakoś tak, taką mają osobowość, czy takie, no niestety trochę źle ukierunkowane potrzeby.
No właśnie, z własnego doświadczenia wiem, że właśnie są to często, tak jak mówisz, osoby szukające żywego, osobowego Boga, właśnie tej relacji. I też pytanie jest takie, gdzie jest ta granica, ponieważ ja będąc w takich wspólnotach też wyznawałam Jezusa jako osobistego Zbawiciela i Odkupiciela i wiem, że wiele osób też tak robi, a o zbawieniu z łaski nie słyszałam nic. Nie wiadomo do końca, o co chodzi wtedy.
Niestety to jest, myślę, jedno z większych zwodzeń, które ma miejsce we współczesnym chrześcijaństwie, kulturowo teraz mówię, czyli w to też wchodzi, powiedzmy, Kościół katolicki. Ludzie słyszą o Jezusie. Ludzie nawet słyszą wezwanie, przyjmij Jezusa. Nie? Kiedyś no, to był głównie ten opłatek, a teraz już katolicyzm w tych wspólnotach charyzmatycznych no, mówi o jakimś duchowym przyjęciu Jezusa. Czyli zobaczcie, to jest prawie to samo, co znajdujemy w Biblii, co znajdujemy w takich biblijnych kościołach protestanckich, ale jednak jest różnica. Jeśli byście zobaczyli to, co Jezus mówił w Ewangeliach i przed czym ostrzegał, to mówi, że wielu przyjdzie do mnie, tu już jest w tym czasie sądu, wielu przyjdzie do mnie i będą mówić, że przecież wzywaliśmy Twojego imienia, przecież dokonywaliśmy cudów w Twoim imieniu, nie? No to jak Ty teraz nie chcesz nas przyjąć? I pamiętacie odpowiedź Jezusa? Bardzo, bardzo ostra. Idźcie precz, nie? Czyli tam nie ma szansy na negocjacje. To jest kop w dupę, nie ma miejsca dla was. Wy, którzy czyniliście nieprawość, nie? Czyli to wzywanie Jezusa oczywiście w żaden sposób nie wpływało na taką diametralną przemianę moralną tych ludzi. Oni jak gdyby dokonali pewnego dodatku do swojej takiej obłudnej religijności i myśleli, że to już wystarczy. Ale Jezus jeszcze ważniejsze, znaczy może nie ważniejsze, tylko takie bardziej przerażające słowa tam mówi. No bo mówi, idźcie precz, czynicie nieprawość i mówi, nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem. Zobaczcie, oni tak naprawdę nie weszli w prawdziwą więź, relacje. Wiele się mówi, ale oni nie weszli w prawdziwą więź z Jezusem. Bo to Jezus o tym zaświadcza, nie ja, nie? Tylko Jezus mówi, idźcie precz, wzywaliście mojego imienia. Dokonywaliście cudów w moim imieniu, a ja was w ogóle nie znam. Ja was w ogóle nie znam. Won, nie ma dla was miejsca w niebie. Nie? I myślę, że to jest niestety doświadczenie, tak jak twoje doświadczenie wielu osób, bo nikt im nie mówi istoty Ewangelii. Dokładnie. Bo to wzywanie do zwrócenia się do Jezusa nie jest istotą Ewangelii. Istotą Ewangelii jest zastępcza śmierć Jezusa, która cię całkowicie wyzwala i oczyszcza. I w Kościele katolickim tego nie można powiedzieć.
Nie można, nie. Właśnie ja też wzywałam Jezusa, myślałam, że zawierzam mu życie, ale już z tyłu głowy myślałam, no to tak, to już teraz nie mogę grzechu ciężkiego mieć, to już muszę zawsze do sakramentów przystępować. I nie miałam tej pewności zbawienia, więc to było takie, dopiero jak zawierzyłam, jak nawróciłam się, zawierzyłam Bogu swoje życie, dopiero ono się zaczęło zmieniać i to jest... No, diametralna zmiana w życiu.
Pytanie właśnie, czy to zawołanie do Chrystusa jest jakimś dojrzalszą formą religijności, jakimś dodatkiem do tego, co do tej poryśmy zrobili. Tu ci oszuści z tych wspólnot będą mówić, że już na chrzcie otrzymałeś tam Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. Różne takie rzeczy. I przedstawiają to zwrócenie się do Jezusa jako taką jakąś lepszą modlitwę, jakąś taki akt dojrzałości i tak dalej. Nie? A rzeczywistość jest taka, że człowiek, który nie przyszedł, nie jest znany osobiście Jezusowi, nie? W tym sensie tego fragmentu, który wcześniej mówiłem z Ewangelii, jest wrogiem Boga, jest grzesznikiem, który zasługuje na piekło, który nic nie może zrobić, żeby się oczyścić, zbawić, przybliżyć do Boga. Apostoł Paweł w liście do Filipian to opisuje, że był wzorowym, religijnym człowiekiem, ale kiedy poznał Ewangelię, że zbawienie jest z łaski, nie czy ty będziesz grzeszyć, czy nie będziesz grzeszyć, czy pójdziesz na mszę, czy nie pójdziesz na mszę, czy pójdziesz na pielgrzymkę, czy nie pójdziesz na pielgrzymkę, czy będziesz w takim śmakim kościele, czy będziesz coś robić, jakieś czyny charytatywne, czy coś takiego, to w ogóle nie ma wpływu na zbawienie. Bo gdyby to miało wpływ na zbawienie, to Chrystus nie musiałby umierać. Ofiara Jezusa jest jednorazowa i doskonała, i doskonała. Czyli każdy, kto przychodzi do Jezusa, otrzymuje pełne przebaczenie wszystkich grzechów. Wszystkich grzechów. Jest wolny, tak jak wypuszczony z więzienia. Nie na smyczy trzymany jakichś tam sakramentów posłuszeństwa i tak dalej. Jest wolny w Chrystusie. Nie? I to tym ludziom się mówi elementy chrześcijańskie, ale nie mówi się istoty. Że już jesteś zbawiony. Już nie musisz nic zrobić. Już niepotrzebna ci jest msza. Niepotrzebny ci jest kościół. Niepotrzebny ci jest ksiądz, proboszcz, pastor, rabin, ktokolwiek. Bo ty już jesteś zbawiony. Do różnych innych rzeczy na ziemi. Ci ludzie mogą się przydać, czy te organizacje. Ale do zbawienia nie mają już nic. Bo to się już dokonało. To jest właśnie kluczowy postulat i Pisma Świętego, i Reformacji Protestanckiej. zbawienie tylko i wyłącznie z łaski, czyli z niezasłużonej przychylności, z miłości Boga. To On chciał nas zbawić. I ci ludzie będą przeżywać różne ekstazy, będą przeżywać miłe chwile, ale nie będzie trwałego owocu w ich życiu, bo tak naprawdę tam jeszcze Jezusa nie ma.
No właśnie ci ludzie przeżywają, tak jak ja kiedyś sama przeżywałam, to myśląc, że to jest jedyna droga. Ja nigdy nie usłyszałam w żadnym ruchu charyzmatycznym Ewangelii tak naprawdę. I dopiero właśnie jak zaczęłam czytać Pismo Święte, to zobaczyłam, że to wszystko właśnie jest niebiblijne. Chciałam jeszcze powiedzieć, bo tak, charyzmatycy powołują się na tą pięćdziesiątnicę. Oczywiście ruch charyzmatyczny przenika różne denominacje, więc nie tylko dotyczy katolików, również
tak,
protestantów.
Tak, trzeba jasno powiedzieć, że tak, ten ruch charyzmatyczny w XX wieku przyszedł ze środowisk protestanckich. Nie?
Tak.
Taki kiedyś artykuł napisałem, cały numer miesięcznika Idź Pod Prąd był temu poświęcony właśnie, że zwiedzenie idzie od i przez zielonych, nie? Zieloni charyzmatycy to jest praktycznie to samo, chociaż tam niektórzy próbują to jakoś rozdzielać. I Kościół katolicki, widząc jaką to popularność uzyskuje w dwudziestowiecznym świecie, to początkowo z tym trochę walczył, a później stwierdził, że on to przyjmie, że wyszkoli kilku księży, żeby tam abrakadabra, habalabala tam sobie wyśpiewy wali i część ludzi zwiodą dzięki temu, przez tego typu robotę. Nie?
Tak,
także rzeczywiście tu podobne zwiedzenie jest w kościołach protestanckich i w katolicyzmie księża zostali wydelegowani, a nawet jest kilku biskupów, zostali wydelegowani do jak gdyby imitowania tych rzeczy z kościołów protestanckich zielonoświątkowych do kościoła katolickiego, żeby te tłumy ludzi żądnych wrażeń nie szły do zielonych, wiecie, do protestantów, tylko żeby zostali przy tych takich oszustach religijnych, jak księża ci charyzmatyczni, jak ten Zieliński i tak dalej.
No właśnie, ale tak wracając jeszcze do tej pięćdziesiątnicy, że w czasach Jezusa ona przekonywała, no prawda, innych o tym, że Ewangelia jest prawdziwa, uwierzytelniała apostołów, ale właśnie jak jest teraz? Czy to rzeczywiście, skoro Bóg stąpił na tych, którzy wtedy byli, tak, to i oczekiwali na Ducha Świętego, czy on stale może przychodzić?
To było wydarzenie opisane w Biblii jako jednorazowe. To nawet przecież, tu już się odwołam do kulturowej tej otoczki, która nie jest decydująca, ale która pomaga nam rozumieć pewne zjawiska, że nawet takie święto jest zesłanie Ducha Świętego, nie? W katolicyzmie i nie tylko, w innych tradycjach tam postchrześcijańskich również, co pokazuje, że to jest wydarzenie jednorazowe. To raz Duch Święty zstąpił, a nie co dwa dni zstępuje na głos kapłana, czy różne takie...
Urodziny Kościoła i o rodzinę się ma raz.
Na odpust może by zstąpił do jakiejś parafii tu czy tam. Na przykład o jak teraz w Makowie ogłosili Jezusa królem Makowa, już podobno to jest anulowane. Wojewoda powiedział, że to głupie jest i żeby takich rzeczy nie robili, w sumie słusznie. I tam na przykład by się ziemia znowu zatrzęsła i znowu by tam Duch Święty stąpił i tak dalej. To było wydarzenie jednorazowe, które miało z jednej strony tych Żydów, którzy ze strachu, mimo że oni znali Jezusa, chodzili z Nim, znali Jego nauki, nie? To kiedy Jezus zawisł na krzyżu, nie? Co prawda już nie widzieli ciała, nie? Bo ciała nie było. Po trzeciego dnia ciało zniknęło, ale oni, zobaczcie, byli dalej pełni strachu i zamknięci w tym wieczerniku, tam schowani z obawy przed Żydami, przed prześladowaniami z powodu Jezusa. Nie? Czyli Jezus powiedział, że dopiero jak otrzymacie Ducha Świętego, Duch Święty zstąpi na was, Dzieje 1:8, to wtedy będziecie dopiero mi świadkami, otrzymacie moc do świadectwa. Czyli z jednej strony dla nich to było wyposażenie w moc. Nie? Ale też było to ogromnym świadectwem dla Żydów, bo oni się zjechali na święto żydowskie, właśnie to, ten pięćdziesiątnicę, te 50 dni i tak dalej. I to była kulminacja tego święta, czyli ze wszystkich diaspor, czyli takich kolonii żydowskich rozsianych po całym greckim i rzymskim świecie, zjechali się Żydzi do Jerozolimy na to święto. I teraz ci apostołowie z jednej strony no, otrzymują tą moc z wysokości, to jest wydarzenie, które Jezus zapowiedział i że ono rozpocznie ten proces ewangelizacji świata, a z drugiej strony właśnie dla nich jest ogromnym takim znakiem, że wow, to jest wypełnienie zresztą proroctw Starego Testamentu Izajasza, że oni zlekceważyli proste mówienie Boga do nich, to mówi, a to teraz językiem pogan do was przemówi. Nie? Także to jest w kilku miejscach Pisma Świętego takie no, odwrócenie się Żydów i to, że Bóg teraz właśnie upokorzy ich, bo oni myśleli, że oni są tymi nadludźmi, a to są goje, to są ci poganie, którzy tak nie wiadomo trochę za bardzo po co są, bardziej żeby im służyć czy coś takiego. Mieli takie podejście, to zresztą jeszcze apostoł Piotr nie chciał wejść w ogóle do domu Korneliusza, 10 rozdział Dziejów Apostolskich, można to wszystko sobie zobaczyć, jak wyglądały te zależności kulturowe tamtych czasów. I nagle następuje zjawisko nadprzyrodzone, szum jakiś, ziemia się trzęsie, ogień z nieba zstępuje i to na tych konkretnych ludzi, nie tak na wszystkich i tak, na tych konkretnych ludzi zstępuje ogień, widzą oni, że tu się im coś pali, a włosy się nie palą, czyli to jest jakiś coś cudownego, taka analogia jak ten gorejący krzak, co Mojżesz tam rozmawiał z Bogiem. I tu najciekawsze, jeśli chodzi o ten ruch charyzmatyczny, oni zaczynają mówić w innych językach, ale w jakich? No właśnie w tych, który zapowiedział Bóg Żydom, że to będzie dla was znak, że błogosławieństwo odchodzi teraz od Izraela, bo odrzucacie prawdę o Zbawicielu, o Jezusie i idzie do pogan. Ja do was przemówię w narodach pogańskich i tam mamy listę kilkunastu języków w takim, w takim, w takim, w takim i nie jest to jakieś halabalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal wolą Boga. Każdy z nich, wow, skąd ci Żydzi z Jerozolimy czy z okolic, skąd oni znają języki, powiedzmy, 1000 czy 2000 kilometrów dalej, gdzieś z całego tego ogromu Imperium Rzymskiego ci Żydzi się tam zeszli. Skąd oni znają te nasze języki, których my się na co dzień w domu posługujemy? To jest niemożliwe, żeby ci prości skądinąd, bo tam tylko jeden był trochę lepiej wykształcony, Jan, reszta to raczej proste chłopaki byli, że oni nagle są poliglotami we wszystkich tych językach pogańskich, czyli język zrozumiały, istniejący i przekaz zrozumiały. Oni chwalili Boga w tych językach. I trzecia rzecz, to nie był znak dla narodów, to był znak zapowiedziany dla Żydów. I w liście do Koryntian apostoł Paweł też to powtarza, że to jest znak dla Żydów.
No właśnie, właśnie charyzmatycy uważają, że posiadają takie wyjątkowe różne dary.
Ale jak spróbujemy, jak włosy, czy są niepalne? Ja nie słyszałem, żeby jakiś charyzmatyk tu sobie coś przykładał, chyba że łysi, no ale to łysy charyzmatyk, to jaki charyzmatyk? To też powinien mieć czuprynę, nie?
No właśnie, też uważają, że człowiek jest kanałem takiego szczególnego objawienia. I ma przekonanie, każdy z charyzmatyków, że to pochodzi bezpośrednio od Boga. I moje pytanie jest, czy w ogóle to objawienie może uzupełniać takie objawienie, które charyzmatycy uważają za słuszne i bezpośrednio od Boga, czy można uznać, że ono uzupełnia to, co Chrystus i apostołowie, prawda, przekazali nam w Słowie Bożym?
Rzeczywiście w czasach antycznych... To na przykład można sobie zobaczyć w filmie 300, nie? To mniej więcej ten sam obszar kulturowo-czasowy. Tam jak mają jakiś problem, to idą do kapłanów, a kapłani mają takie tam prostytutki świątynne albo te, albo jedno, dwa w jednym, nie? Takie stare, obmierzłe dziady, jak biskupi niektórzy, nie? I taką młodą dziewczynę tam mają jako medium, nie? I ona tam za pieniądze wróży, nie? I różne takie rzeczy. rzeczy. Czyli takie myślenie, że ktoś jest medium, było rozpowszechnione w tych pogańskich kulturach tamtych czasów. Nie? Ze Słowem Bożym jest całkowicie inaczej. Bo Słowo Boże to nie jest tylko tak, jak góral tam gdzieś na Gubałówce będzie albo i nie będzie, tylko Słowo Boże jest zbudowane w sposób bardzo przemyślany i zorganizowany. Najpierw są zapowiedzi. Nie? Stary Testament to są różne zapowiedzi. Nie? Tak mówię oczywiście w pewnym uproszczeniu. Później są wypełnienia. I wypełnienia bliskie w Starym Testamencie i wypełnienia dalekie w Jezusie Chrystusie, bo to Chrystus wypełnia te wszystkie proroctwa. Czyli mamy kilkaset proroctw, tam w zależności jak liczyć około 600, niektórzy mówią, że 400, ale to wiecie, to nie jest takie istotne. Kilkaset proroctw, które zostały wypełnione co do milimetra, można tak powiedzieć, nie? Co do, że na przykład kości nie złamią temu Mesjaszowi, nie? Wszystkim po kolei lecą, łamią, a temu nie złamali. A, bo już nie żyje, nie? No to jeszcze tylko sprawdźmy. Wyleje się woda i krew. No też to jest, rozumiecie, to wszystko jest w Starym Testamencie, nie? Podobnie, jeśli chodzi o działalność apostołów. Kiedy oni coś mówili, no to oni mówili, to i to się stanie. Na przykład apostoł Paweł jedzie do Jerozolimy i tam wychodzi prorok i mu mówi, że słuchaj, będziesz tam związany, wydadzą cię w ręce pogan i to wszystko się dzieje. Nie jest to takie, o, ale Bóg was kocha, właśnie do mnie przemówił z tą nową informacją. No bzdura, bo to, że Bóg nas kocha, to jest 1000 razy pokazane w Piśmie Świętym, także to żadne nowe objawienie, nie? Jakby powiedział, że na przykład jakiś Zielony czy taki Zieliński, nie? To on ma nazwisko, a nie, to chyba nie jest związek, nie? Ale Zieliński, nie? Jakby powiedział, słuchajcie, za 3 tygodnie tam Trump napadnie na Rosję czy coś takiego, nie? I czekamy 3 tygodnie. Teraz właśnie jacyś idioci mówili, że któregoś tam września będzie koniec świata. To chyba wczoraj minęło. Także to tak banda oszustów. To jest mniej więcej ten poziom. Także to są rzeczy cytowane z Pisma Świętego i oni mówią, że to jest nowe objawienie. No jakie to jest nowe objawienie, jak oni zacytowali Biblię, nie? Nie ma w tym nic cudownego, nie? Tu w Lublinie był taki przypadek zielonoświątkowców, którzy twierdzili, no, że oni to już mają takie objawienie, takie wiecie, pewne, pozabiblijne, nie? I że zaczęli budować kościół w sensie budynku, i Bóg im dał, Duch Święty, proroctwo, że Jezus nie przyjdzie, zanim oni nie skończą tej budowy. No, ale to autentyk, ludzie tam pieniądze dawali, wiecie. Pastor ukradł te pieniądze, budowa została zrównana z ziemią. W tym miejscu stoją dzisiaj tam jakieś markety budowlane, to na Rusałki w Lublinie, możecie sobie sprawdzić, nie? Także pastor kasę ukradł, ten zielonoświątkowy, ludzie zostali z kredytami, plac budowy, to co tam wystawało, takie żelbety różne, zostało zrównane z ziemią. Nie ma tam już dzisiaj niczego, co by przypominało tamto proroctwo. Druga grupa, no to jest taka, takie wsie są w Bieszczadach, tam Puławy, Wisłoczek i jeszcze jakaś jedna. To są Czesi, którzy wierzyli właśnie w te proroctwa takie pozabiblijne. I ten ich prorok objawił im tuż po II wojnie światowej jakoś tak, że tam koniec świata będzie dla akurat Czech, nie? I że tam, gdzie oni mieszkają, to tam gdzieś okolice Śląska Cieszyńskiego, trochę dalej może, spadnie grom z nieba i niczego nie będzie. I trzeba uciekać do Polski w Bieszczady. No i oni przyjechali w te, wiecie, tam pusto, wiecie, jeszcze akcja Wisła, jeszcze wojna, nie? Oni z dość bezpiecznych Czech przeprowadzili się. Oczywiście tam swoją siłą, błogosławieństwem Bożym zbudowali domy. Tam są bardzo fajne dzisiaj wioski turystyczne. Nawet dobrze tam górują ekonomicznie nad tym otoczeniem katolicko, jakimś grekokatolickim i tak dalej. Ale to proroctwo okazało się kłamstwem. Choć ten człowiek był dość bogobojny, szczerze w to wierzył i tak dalej. Podstawową zasadą biblijną to jest tylko Biblia. I sama Biblia o tym mówi. Biblia się kończy takim księgą Apokalipsy, wiecie, i tak księga się kończy, że na kopie dupy tym, którzy będą próbowali albo dodać, albo odjąć, nie? I tak dalej, nie? Także warto sobie wziąć to pod uwagę. I to jest cytat ze Starego Testamentu, czyli już w Starym Testamencie było, żeby nie dodawać. Jeśli tam prorok zaczął wykrzykiwać, a to się nie spełniło, no to miał przerąbane w Starym Testamencie, to już nie będę kontynuował. I w Nowym Testamencie to objawienie jest skończone. Sola Scriptura, naczelne hasło reformacji, czyli to, co robi Kościół katolicki, co przeróżne grupy, które można nazwać, że mają sekciarskie pomysły, to jest dodawanie swoich, widzimisię, mormoni dodadzą swoje, świadkowie Jehowy dodadzą tego Russella, katolicy dodadzą tę naukę, wymysły Kościoła katolickiego, na przykład jakieś dogmaty papieskie i tak dalej, i jeszcze jakieś te prywatne objawienia z tych grup charyzmatycznych dzisiaj.
No właśnie.
Wszystko to jest jedno kłamstwo i warto, żeby ludzie, którzy no szukają prawdy w Jezusie i w Jego Słowie, to wiedzieli. Wszystko, co jest mówienie, że my dodajemy coś do Biblii, to jest oszust. To z definicji.
O tym, że Pismo Święte jest objawieniem zamkniętym, bardzo ładnie napisał John MacArthur w książce Charyzmatycy, którą bardzo serdecznie wszystkim polecam. Napisał, że odejście od wyjątkowości Pisma Świętego, jego normatywnego charakteru, jako jedynego Słowa Bożego, jest wejściem do duchowej samowoli. I to dokładnie myślę, że to będzie tak. Dobre podsumowanie tego, o czym mówiliśmy.
Jeśli Pismo Święte nie stanowi granic, to już nie ma granic.
Nie ma wtedy tak. I teraz poprosiłabym o filmik króciutki. No właśnie, i tutaj nasuwa się pytanie, co na to Biblia i czy to może Duch Święty odnawia swój Kościół w dzisiejszych czasach? Czy to są jakieś pogańskie praktyki, o których mówił też Paweł w liście do Koryntian? Co byś na to powiedział?
Myślę, że każdy, kto to zobaczył, nawet jeśli jest niewierzącą osobą, to widzi, że tu jest jakiś odlot. Gdzieś to jest sprzeczne z rozumem, gdzieś to jest tu jakieś oszustwo w tym. I apostoł Paweł, kiedy karcił Kościół w Koryncie, który, że tak powiem, szedł w takie charyzmatyczne odloty, to mówił, przyjdą tam normalni ludzie i pomyślą, że wariujecie, że wam odbiła palma, nie? Tu akurat, nie wiem, czy ty się od tego księdza też uczyłaś tego la 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 la. Ja myślę, że jakby ktoś się wybrał gdzieś w okolice krajów muzułmańskich, to tam słyszy to z każdego minaretu normalnie leci taki głos muezina, który mniej więcej tego księdza katolickiego przypomina. No, ja myślę, że katolicy nie myślą, że to jest głos Ducha Świętego.
No właśnie, czyli te wszystkie dźwięki, języki, czyli one nie pochodzą od Boga. Czy może się szatan podszywać właśnie pod takie dary?
W Biblii dary duchowe pokazane są jako rzeczywistość skończona. I apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział, że one zanikną. Jeszcze w tym momencie, kiedy on to mówi, to one są, ale one zanikną i nastąpi coś doskonalszego. No i oczywiście możemy dyskutować, ale to oczywiście pełne objawienie, bo wtedy jeszcze Nowego Testamentu skompletowanego i objawionego nie było. Nie? Paweł mówi, kiedy nastąpi właśnie ta doskonałość, czyli pełne objawienie Słowa Bożego, wtedy już te proroctwa, języki, to wszystko jest niepotrzebne. I podobnie w liście do Hebrajczyków mówi, że tak, Bóg potwierdził, ale już nie potwierdza, bo zostało to potwierdzone i Słowo Boże mamy raz na zawsze dane. Nie? Także ci, którzy dzisiaj twierdzą, że oni mówią językami, oni są oszustami, no albo ludźmi, że tak powiem, wprowadzonymi, bo ci przewodnicy duchowi to są oszuści, ten muezin, co tutaj wyśpiewuje. Ksiądz katolicki, to żebyście wiedzieli, bo tu część może takich starych katolików tradycyjnych, to w ogóle wam się to nie mieści, że to się na mszach katolickich te odloty, te jakieś przewracania ludzi, nie, że stuknie go w łeb i ten leci, czy coś, nie, takie powalanie w duchu, nie, to wszystko są jakieś pogańskie praktyki. Jezus przestrzegał przed tym, powiedział tak, na modlitwie nie bądźcie wielomówni jak poganie, nie? Bo ojciec słyszy, wystarczy prosta modlitwa. I to słowo, które Jezus użył, to ono jest mniej więcej bla, 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 bla. Nie paplajcie bez sensu do Boga, bo On słyszy i rozumie, nie? Także to, co dzisiaj odstawiają i zielonoświątkowcy, i katolicy, mówiąc, że to jest dar języków, to jest oszustwo. No to tak, takie jest moje zdanie. Oczywiście tu książkę bardzo fajną pokazałaś. Jak ktoś chce sobie pogłębić tam argumenty biblijne, bo to przecież w półgodzinnym programie wszystkiego nie wyczerpiemy. Tam spokojnie MacArthur, już nieżyjący pastor, tłumaczy. To jest druga też książka Mówienie językami, Joseph Dillow, też bardzo polecam. Tam jest to spokojnie, różne teksty, na które się próbują powoływać charyzmatycy. To wszystko jest tam jasno wytłumaczone jako zwodzenie. Nie? Także to zjawisko tych daru języków, takiego właśnie bełkotania, znane było w kultach pogańskich. Jezus się do niego odwołuje. Apostoł Paweł w liście do Koryntian się też do tych pogańskich praktyk mówienia językami odwołuje. Medycyna zna też takie rzeczywistości w przypadku urazów lub innych chorób, nie? Że nagle odłącza się kontrola języka i on zaczyna bełkotać. Albo też jest możliwe, jeśli człowiek się nasłucha jakiegoś języka, to że później nie będzie mówił słów, ale będzie mówił w tonie tego języka. Ten na przykład oszust, ksiądz, to na pewno słuchał jakichś muezinów i on śpiewa jak muezin normalnie islamski, bo to niczego chrześcijańskiego nie przypomina. To jego tam takie, nie? Tam. Jak chcecie, sobie cofnijcie i posłuchajcie, czy nie mam racji.
Dobrze, chciałabym cię jeszcze zapytać o chrzest w Duchu Świętym, bo to właśnie występuje on we wspólnotach odnowy i charyzmatycy twierdzą, że w czasie nawrócenia chrześcijanin otrzymuje Ducha Świętego w ograniczonym zakresie tylko, a później
a co?
Dopiero
do połowy
zostanie,
szklanki
nalali? Właśnie, a później w następnym przeżyciu dopiero otrzymuje pełnię Ducha Świętego. Co na to właśnie, czy jest w Biblii jakiś dowód, że chrzest jest następstwem zbawienia?
Absolutnie nie ma tu żadnego rozgraniczenia. Zobaczcie sobie list do Koryntian. On jest skierowany do wszystkich chrześcijan, do tych, którzy są w Koryncie, ale do tych, którzy wzywają imienia Jezusa w całym świecie, w każdym miejscu, czyli też do nas. I tam, kiedy apostoł Paweł, tu widzicie ten tekst, kiedy mówi o otrzymaniu Ducha Świętego, to mówi, że wszyscy zostali właśnie napełnieni, otrzymali, mają Ducha Świętego. To samo mówi w liście do Rzymian w 8 rozdziale, mówi, jeśli kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten w ogóle do niego nie należy. Czyli jakieś limitowanie, że otrzymałeś 30 czy 45%, to niech się przemysł monopolowy niech się tym zajmuje, a nie tu będziemy mówić, ile jest cukru w cukrze, ile Ducha Świętego w chrześcijaninie. Każdy, kto jest nowo narodzony chrześcijaninem, ma Ducha Świętego. Apostołowie w liście do Efezjan, w listach Piotra też mamy podobną myśl, mówią, że w Chrystusie, kiedy zwrócisz się do Chrystusa, otrzymujesz pełnię wszystkiego, pełnię błogosławieństwa duchowego. Niczego już nie brakuje ze strony Boga chrześcijaninowi. On teraz ma to tylko wykorzystywać, poznawać, służyć, a nie otrzymywać. 30% Ducha Świętego, proszę. I podwójną kaszankę. No to jest tak durne, że ja się dziwię ludziom, którzy w to naprawdę wierzą.
No właśnie, ale no właśnie Ewangelia jest prosta, ale jak myśleć, dlaczego ludzie właśnie idą za przeżyciami, a gorzej jest im przyjąć taką prostą Ewangelię, że szukają takich nadprzyrodzonych rzeczy.
Dlaczego? No chyba dlatego, że nie kochają prawdy. To Jezus w Ewangelii Jana na samym początku powiedział, że prawda jest głoszona. On jest prawdą, ale niektórzy nie chcą do Niego przyjść na Jego warunkach, tylko próbują na swoich. Później apostoł Paweł mówi, że Żydzi na przykład próbują, mają gorliwość do Boga, ale próbują to przyjście do Niego ustalić na swoich warunkach, nie? I mówi, że to nic nie pomoże. To, że wy gorliwie w coś wierzycie, że przeżywacie, że akty strzeliste, jakieś no, tam stany emocjonalne, to nic nie pomoże, bo to Bóg dyktuje te warunki. To On ustalił, jak człowiek dostępuje zbawienia, a nie człowiek, nie? Ale człowiek, jak ktoś mówi, jak koń pod górę, szuka obejścia, nie? Apostoł Paweł mówi, no, Grecy szukają mądrości, nie? Żeby tam im wszystko się zgadzało logicznie i tak dalej. I ta filozofia ich rajcuje. Żydzi z kolei szukają znaków. A my głosimy prawdę. Jezus umarł za ciebie. To jest jedyna droga do nieba. Chcesz być w niebie? Zawołaj dzisiaj do Jezusa Chrystusa. Nie? Także ludzie mają różne swoje chore, mniej lub bardziej, pomysły. Próbują wymyśleć po swojemu. Ale na tym, wczoraj rozmawiałem z jednym takim człowiekiem, który no, długo mu zajęło nawrócenie. Musiał upaść na samo dno, można powiedzieć, moralne. I dopiero wtedy zaczął się podnosić. I on mówi, pół roku zajęło mi zgięcie kolan, dosłowne, przed Jezusem. Nie? Żeby on uznał, że Jezus jest Panem, a ty jesteś sługą. Ty jesteś tylko stworzeniem, nie? Że człowiek ma ogromną pychę i chciałby sam dyktować warunki, chciałby sam no, czegoś dokonać i przed Bogiem się pochwalić. Zobacz, jaki jestem pobożny. Zobacz, co dla ciebie zrobiłem. Wyluzuj. To ja wszystko dla ciebie zrobiłem, dopóki tego nie uznasz. Symbolicznie czy dosłownie nie padniesz przede mną na kolana i nie zawołasz, nie ma dla mnie żadnej szansy. To wszystko jest jak gnój, te moje uczynki religijne, pomocowe, jakiekolwiek inne. Tylko ty możesz mnie uratować. Bardzo cię proszę, zbaw mnie. To nic nie będzie. Nie będzie niczego. Trochę sobie pozwalamy na dowcipkowanie, ale to Kasia zaczęła na początku.
Na tym chyba zakończylibyśmy naszą rozmowę. Wiele tematów jeszcze nie wyczerpaliśmy. Jeżeli...
Zapraszamy was do dyskusji. No wiecie, tak. Ja tam, że tak powiem, kijem po kratach walę, nie? Tam nie... Wiem, że wielu się to nie spodoba, no ale może to was zachęci do atakowania mnie. A jak was to zachęci do atakowania nas tutaj, nie? No to może wtedy rzeczywiście poznacie prawdę. To jest metoda. Czyli kijem po kratach. Pozdrawiamy wszystkich zielonych charyzmatyków katolickich czy protestanckich.
Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, piszcie do nas na kontakt@idzpodprat.pl. Ja serdecznie dziękuję.
Dziękuję tobie. Wiem, że wiele cię to kosztowało, jeśli chodzi o taki debiut przed kamerą, także jeśli możecie jakieś zachęty dla Kasi napisać. Pozdrawiamy też Kornelię, która teraz jest na urlopie z mężem i dziękujemy wam serdecznie, że byliście z nami.
Dziękujemy bardzo.
Cześć, nazywam się Kornelia i co środę w Idź Pod Prąd prowadzę program Którędy do Nieba. Od ponad 5 lat odpowiadamy na ważne pytania, takie jak co zrobić, gdy mam wątpliwości wobec Kościoła katolickiego? Gdzie szukać prawdy? Jak zacząć czytać Biblię, jeśli nigdy tego nie robiłem? Dlatego co tydzień jesteśmy tu, by pomagać wam odkrywać odpowiedzi i kierować was do Biblii. Jeśli masz pytania, szukasz wsparcia lub po prostu chcesz pogadać, napisz do nas. Szukaj nas na mediach społecznościowych Idź Pod Prąd lub napisz bezpośrednio na maila kontakt@idzpodprat.pl. A jeżeli zależy ci na rozwoju programu Którędy do Nieba, rozważ przekazanie nam wsparcia w formie super podziękowania. Jak tego dokonać? kliknij ikonę serca pod filmem lub znajdź ją w menu trzech kropek. Wybierz kwotę wsparcia i gotowe. Dzięki za Twój czas i do zobaczenia za tydzień.